Poranny gość Radia Zachód.
A gościem porannej rozmowy Rady Zachód jest Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
I orędownik jeżyków, tych miłych zwierząt, które kojarzone są w miejscowościach w województwie lubuskich. Pan chce ściągnąć i ściąga pan je skutecznie do Zielonej Góry, do dużego miasta. Zaaklimatyzowały się te zwierzątka i w jakim celu to robicie?
To są ptaki, które potrafią zjeść do 20 tysięcy komarów dziennie, aby wyżywić swoje pisklęta. Przylatują do nas w okolicach Świętego Jerzego, dlatego między innymi tak są nazywane, w kwietniu, a odlatują na początku sierpnia. I tutaj składają jaja, wychowują swoje młode. Aby je wyżywić, muszą być praktycznie cały czas w locie. W ogóle to są zwierzęta, które 99% swojego życia spędzają w locie i są bardzo skuteczne w zwalczaniu nie tylko komarów, ale także innych insektów. Normalnie one żyją na przykład w górach, w szczelinach, ale bardzo szybko zaaklimatyzowały się w miastach, na osiedlach. Natomiast ich głównym wrogiem stało się ocieplanie bloków, dlatego że te otwory technologiczne, gdzie miały swoje pisklęta, były po prostu zamurowane.
A teraz na potęgę właśnie to w Zielonej Górze się robi po to, żeby mieszkańcy żyły się lepiej. Co wtedy?
Ja to w ogóle podejrzałem u mnie w spółdzielni mieszkaniowej Kisielin. Władze spółdzielni już kilka lat temu zamontowały budki specjalne lęgowe dla jeżyków i namawiałem prezydenta Kubickiego, aby pójść również w tą stronę, jeżeli chodzi o budynki miejskie. Zorganizowano dwie akcje rozdawania mieszkańcom budek lęgowych, natomiast docelowo będziemy pewnie chcieli, aby te budki były montowane na obiektach miejskich, na przykład na szkołach, na przykład na budynkach administracyjnych. Ważne, żeby tych budek było trochę więcej niż tam 5, dlatego że to są zwierzęta stadne i mniej więcej od 1 do 3 lat zajmuje im zasiedlenie tych budek, za to potrafią się odwdzięczyć, stwarzając nad nami parasol, który chroni nas przed insektami. Ja to widzę, panie redaktorze, na osiedlu pomorskim. Wystarczy wyjść z osiedla i już są komary, wejść na osiedle i już ich nie ma.
No tak, jeżyki mają gdzie mieszkać, budki zeszły na pniu, a pytanie, czy mieszkańcy będą mieli gdzie mieszkać. Zielona Góra ostatnio podjęła uchwałę społecznej inicjatywy mieszkaniowej utworzenia spółki KZN Lubuskie Trójmiasto. Ma powstać w tej spółce 1000 mieszkań na zasadzie społecznej, docelowo z dojściem nawet i do własności, jeśli ktoś będzie chciał tanich mieszkań na wynajem. Po co taka inicjatywa i pytanie, czy ona ma szansę realizacji, bo nie wszyscy radni byli zgodni, że taką inicjatywę warto tworzyć.
Tak, niektórzy radni przypominali program Mieszkanie Plus, na który nie było wystarczającej ilości środków finansowych. Natomiast ten nowy program, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, zakłada finansowanie z 3 źródeł, o czym za chwilę, ale jego założenie, tak zdecydował rząd Zjednoczonej Prawicy, jest podobne jak w przypadku KTBS-u, czyli zabezpieczyć możliwość zasiedlania mieszkań osobom mniej lub średnio zarabiających. W jaki sposób to będzie funkcjonowało? Na dzień dobry Zielona Góra, a właściwie Lubuskie Trójmiasto, bo oprócz Zielonej Góry do tej spółki przystąpią Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Czerwieńc, Zabór, Nowogród, Bobrzański. Na dzień dobry ta spółka otrzyma 3 miliony złotych na to, żeby rozpocząć funkcjonowanie, a następnie 500 mieszkań będzie wybudowanych w Zielonej Górze i 500 mieszkań właśnie w tych gminach, które się do tej spółki przyłączyły. 1/3 rząd da na dzień dobry na rozpoczęcie inwestycji. Około 35-55% będzie to kredyt z banku i to nisko oprocentowany, a pozostałe od 10-30% będą to wkłady własne mieszkańców.
Czyli tak naprawdę gmina nic nie wkłada do tego?
No, powinna zabezpieczyć teren, ale co ciekawe, może spółce sprzedać swój teren. My w Zielonej Górze ten teren mamy już zabezpieczony na osiedlu mazurskim. Pan wiceprezydent Kaliszuk i pan poseł Jerzy Materna byli już w Warszawie w tej sprawie, dlatego pośpiesznie podjęliśmy tą uchwałę, bo kto pierwszy, ten lepszy.
No właśnie, skąd ten pośpiech? Mówią radni, przecież to ma być w ramach Polskiego Ładu i tam chyba 75 tysięcy mieszkań ma być zabezpieczonych.
To prawda, ale okazało się, że uchwała była przygotowywana na czerwiec i lipiec, ale okazało się, że jeżeli wcześniej ta spółka zacznie funkcjonować, to możemy wcześniej otrzymać już pieniądze, biorąc pod uwagę, że mamy przygotowany, tak jak przed chwilą powiedziałem, w Zielonej Górze teren na osiedlu mazurskim. Im szybciej przystąpimy do tego programu, tym szybciej zostanie wbita pierwsza łopata. Mamy nadzieję, że to będzie już w tym roku. I do 2020 2026 roku, a więc w ciągu 5 lat ma być wybudowanych właśnie 500 mieszkań w Zielonej Górze, które będą zasiedlane na zasadzie płacenia czynszu, w którym będzie spłata kredytu.
Oprócz budowy mieszkań, Polski Ład to także 10 punktów, które zaprezentował premier Mateusz Morawiecki na następne 100 dni. Uruchomienie tych programów ma zostać, zostało zapowiedziane i wśród nich jest między innymi także subwencja dla samorządów. Już podnoszą się głosy, że samorządy, w tym Zielona Góra, będzie miała mniej ze środków własnych, z podatków, z różnego typu danin. Pytanie, czy rząd będzie w stanie to zabezpieczyć?
Tak, jeden z tych punktów wyraźnie o tym mówi. Biorąc pod uwagę, że zostaje podwyższona kwota wolna od podatku do 30 tysięcy, co właściwie oznacza brak opodatkowania pensji minimalnej. Jest to korzystne na przykład dla małżeństw, bo kiedy się razem małżonkowie rozliczają, to ta kwota wzrasta do 60 tysięcy złotych. W związku z tym dla 18 milionów Polaków oznacza to większą ilość gotówki w kieszeniach. Oczywiście, że samorządy wtedy uzyskają mniej pieniędzy z podatku, chociażby PIT. Rząd to przewidział i na inwestycje takie, które są ważne dla gminy, przewidziane są subwencje. Chodzi o to, żeby nie spowalniać rozwoju gospodarczego gmin, a jednocześnie, aby mieszkańcy tych gmin mieli więcej pieniędzy w portfelu.
Moim Państwa gościem jest Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale także czynny nauczyciel. Dzieci wróciły już do szkół całkowicie. Pan jest nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. Jak ten powrót doszedł do skutku? To uczniowie radośni czy zmartwieni tym, że musieli wrócić w mury szkolne?
Reakcje były różne. Część pewnie by chciała do końca już roku szkolnego dojechać na nauczaniu zdalnym. Część się bardzo cieszyła. Zauważyłem, że patrzyli na siebie tak, jakby pierwszy raz widzieli się. No, nie ma się co dziwić. Pod koniec października przerwaliśmy stacjonarne nauczanie, ale po tych 2 tygodniach nauczania hybrydowego, a teraz już tylko jest nauczanie stacjonarne, widzę, że wszystko powolutku wraca do normy. Są wyjścia, są planowane wycieczki i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej odpuściliśmy im kwestię zaległych sprawdzianów, nie przykręcamy śruby. Chodzi o to, żeby to przejście do stacjonarnego nauczania było jak najbardziej przyjazne i łagodne.
A jest? Uczniowie przechodzą to traumatycznie, czy bardziej już oswajają się z tym, co
było? Ja na podstawie klas, które prowadzę, bo maturzystów kończyłem w nauczaniu zdalnym. Ale udało mi się cały materiał zrealizować, a nawet zrobiłem więcej niż normalnie. Te klasy, które teraz prowadzę, widzę, że po tych 2 tygodniach, bo się tu już jest 3. tydzień mija, to już uczniowie zachowują się tak, jakby tej pandemii nie było. No, oczywiście są środki zapobiegawcze, maseczki na korytarzach, tak, płyny dezynfekcyjne, ale już widzę, że przechodzą do takiego normalnego trybu. Już przypominają sobie, jak to stacjonarne nauczanie wygląda. Jestem oczywiście zwolennikiem nauczania stacjonarnego, bo nauczanie zdalne nie zastąpi najważniejszego elementu w nauczaniu, czyli socjalizacji. Dzieci muszą być ze sobą, muszą mieć kontakty takie bezpośrednie, a nie tylko wirtualne. Sam pan redaktor wie, jesteśmy tym pokoleniem, które komunikowało się tylko i wyłącznie fizycznie ze swoimi rówieśnikami. Nie było messengerów, nie było społecznościowych mediów. Jak człowiek się umówił na grę w piłkę nożną, to albo przyszedł, albo nie przyszedł. Tak? Nie miał możliwości powiadomienia, że nie będzie. Dzisiaj jest to troszeczkę inaczej. Postęp technologiczny dokonał się i to w takim bardzo przyspieszonym tempie. Natomiast powiem panu, że to nauczanie zdalne ma też swoje plusy, ponieważ dało nam, nauczycielom, również inne metody nauczania do dyspozycji.
Pytanie, czy dało wyższy poziom?
To sprawdzimy dopiero, kiedy przyjdą wyniki matur. Przypomnę, że też wymagania egzaminacyjne zostały obniżone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i słusznie, no bo to patrząc na ten rocznik, to 1/3 nauczania to było nauczanie zdalne. Poczekamy na wyniki matur, natomiast analiza porównawcza to będzie trwała kilka lat, zanim ten okres pandemiczny nie minie. To wtedy będzie można pokusić się o to, jak skuteczne lub jak mało skuteczne było nauczanie zdalne.
A to mówił Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.